Dzień pierwszy, konferencja główna. Początek opowieści: Jezus powstał z martwych.
Szczęść Boże, nazywam się Grzegorz Strzelczyk i będę wam towarzyszyć w czasie tej pielgrzymki. Trochę teraz chyba powinienem się bardziej przedstawić, tak mi się wydaje. Muszę się przyznać, że tremę mam okrutną, bo to pierwszy raz jest tak, że mam głosić do pielgrzymów, których nie widzę. Trochę jak w radiu sytuacja, ale postaram się jak najżywiej sobie was wyobrażać, żeby jak najżywiej też mówić. Ale żeby nie przedłużać tego kawałka o mnie, jestem księdzem z Katowic, Ślązakiem z wykształcenia pierwszego, technikiem informatykiem, co czasami może nawet wychodzić w trakcie konferencji, bo zawsze porównania mi uciekają w tamtą stronę. Następna sprawa, zajmuje się na co dzień w tej chwili synodem w Katowicach. Synod to jest taki moment w kościele, kiedy dany kościół lokalny próbuje sobie przemyśleć swój sposób życia, zatem zbiera się i zaczyna się zastanawiać nad różnymi kawałkami swojego doświadczenia, swoich praktyk i myśleć, co by poprawić. No ja tym próbuję wszystkim zawiadywać. A tak w ogóle to zajmuję się też teologią, zwłaszcza teologią tak zwaną dogmatyczną albo systematyczną, czyli tym kawałkiem teologii, który zajmuje się treścią wiary, próbuję ją jakoś ogarnąć w jeden system i opowiedzieć tak, żeby poszczególne kawałki do siebie pasowały. I zdaje się, że to jest też główny powód, dla którego zostałem poproszony, żeby towarzyszyć wam właśnie opowieścią o Jezusie. Bo to jest mój główny obszar zainteresowania także w tej mojej dogmatycznej pracy teologicznej. Mianowicie głównie piszę i uczę o Jezusie Chrystusie właśnie. To jest strasznie fajna robota, muszę przyznać. Dlatego chciałbym poopowiadać o tym wszystkim, co poprzez Jezusa i w Jezusie się stało, bo to wyznacza przede wszystkim sposób naszego życia. Ja myślę, że sprawa najważniejsza i to jest coś, co będę próbować wam opowiedzieć, to jest to, że w Jezusie my możemy zrozumieć samych siebie. W Jezusie i dzięki Jezusowi możemy zrozumieć, po co jesteśmy w świecie, zrozumieć ten świat i zrozumieć, jak powinniśmy żyć. A jak już to zrozumiemy, to jeszcze jest jedna możliwość, a mianowicie możemy przez Ducha Świętego od Niego uzyskać siły, żeby tak żyć, bo to bywa wymagające. I właściwie o tym chcę wam w ciągu tych kilku dni opowiadać. Porządek będzie mniej więcej taki, że zaczniemy od dzisiaj, od zmartwychwstania. Być może byście powiedzieli, że trzeba by zacząć od Bożego Narodzenia, ale nie. Będę się upierał przy tym, że zacząć musimy od zmartwychwstania, zaraz się to wyjaśni. Jutro postaramy się trochę pozastanawiać, kim właściwie jest Jezus. Nawet nie kim jest Jezus dla nas, tylko kto to jest. Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle ważna, bo dopiero zrozumiawszy, kim Jezus jest sam w sobie, możemy zrozumieć, kim jest dla nas. To jest takie subtelne dosyć rozróżnienie, ale mam nadzieję, że jutro uda mi się pokazać jego konsekwencje. Potem przyjrzymy się nauczaniu Jezusa i to będą trzy dni kolejne, trzem takim kawałkom tego nauczania głównie, temu, co Jezus mówi o Bogu, czyli o swoim Ojcu. Potem przyjrzymy się temu, jak Jezus pokazuje, jak mamy żyć. A potem ten trzeci wymiar to może nawet nie będzie nauczanie Jezusa, ale jego przykład. To znaczy Jezus nam też pokazuje, jak umierać, jak się zmierzyć z czymś takim jak śmierć. Ja wiem, że dla młodych to jest jeszcze perspektywa bardzo odległa, ale my czasami umieramy już teraz. To znaczy tu nie chodzi tylko o śmierć tą fizyczną na samym końcu. Tu chodzi bardziej o takie powolne rozdawanie swojego życia także dla bliźnich. A potem ostatnie trzy dni będą poświęcone konsekwencjom tego, co się w Jezusie stało, a więc Jego największemu darowi, jakim jest Duch Święty, który w nas mieszka. Potem Kościołowi i sakramentom, czyli obecności Chrystusa w nas, w świecie i jego działaniu, które nas przemienia. I wreszcie ostatni dzień będzie poświęcony temu, że jesteśmy wezwani, aby Jezusa iść i głosić do świata. Taki jest plan. nie macie wyjścia, zdaje się, musicie się z nim zgodzić, bo to jest nagrane, już nic nie zmienię teraz. O, właśnie sobie uświadomiłem, że o jednej rzeczy wam jeszcze o sobie nie powiedziałem. Otóż oprócz tych wszystkich rzeczy, które robię, powiedzmy, z mandatu biskupa i z obowiązków, jeszcze jestem czymś w rodzaju kapelana wolontariusza w domu wychowawczym dla dziewcząt. I to od blisko już 20 lat. To jest taki dom, który jest w naszej diecezji, jest domem Caritasu i tam próbujemy pomagać dziewczynom, które miały bardzo, bardzo trudne domy i musiały być z tych domów zabrane najczęściej z powodu alkoholizmu rodziców. Także mam też takie doświadczenie posługi ubogim i też pracuję ciągle ze stosunkowo młodymi ludźmi, tak to powiedzmy, bo nasze dziewczyny w ośrodku to jest taki wiek od 14 do 18 roku życia, czasem trochę ponad ten 18 jeszcze, więc z młodymi miewam rzeczywiście do czynienia. Zmartwychwstanie. Jesteśmy tu z powodu jednego wydarzenia. Znaczy tu. Ja jestem tu teraz u siebie w mieszkaniu, gdzie to nagrywam, a wy jesteście tu, gdzie jesteście, nawet nie wiem dokładnie gdzie. Jesteście z powodu tego, że niejaki Jezus z Nazaretu 2000 lat temu powstał z martwych. Gdyby nie to wydarzenie, nie byłoby mnie tu i nie byłoby was tam i nie byłoby nas razem. Znaczy być może bylibyśmy, ale na pewno nie bylibyśmy chrześcijanami, na pewno Europa wyglądałaby inaczej, mnóstwo rzeczy w historii świata potoczyłoby się inaczej. Chrystus zmartwychwstał i to jest początek opowieści. Dlaczego zmartwychwstanie? Jeżeli będziecie uważnie czytać Ewangelię, bardzo, bardzo do tego zresztą zachęcam, to zauważycie, że apostołowie po śmierci Jezusa wpadają w coś, co dzisiaj byśmy powiedzieli, być może można określić jako depresję, to znaczy oni kompletnie nie wiedzą, jak się znaleźć. Bodaj opowieść o uczniach idących do Emaus najbardziej to pokazuje. Oni już odchodzą z Jerozolimy. W dzień, w którym Jezus zmartwychwstał, część uczniów już się rozchodzi do swoich domów. I kiedy spotykają Jezusa zmartwychwstałego, mówią mu: no, ty jesteś jedynym w ogóle, który nie wie, co tam się wydarzyło w tych dniach. Myśmy się spodziewali, że on miał wyzwolić Izraela, a oto został zabity. Myśmy się spodziewali. Niesamowicie brzmi w tym echo zawiedzionych nadziei. Oni się spodziewali, że on wyzwoli Izraela. To znaczy, że wreszcie spadnie z nich okupacja rzymska, że teraz przyjdzie wreszcie oczekiwany dzień Bożego sądu i Izrael wreszcie stanie się tym narodem, któremu Bóg oddał sprawiedliwość, który teraz zapanuje nad narodami, Bóg dokona sądu i oni wygrają. Oczywiście wyobrażali to sobie nieraz bardzo mocno po ziemsku, mimo nauczania Jezusa, mimo tego, że mu towarzyszyli przez 3 lata, tak do końca nie zrozumieli, że to miało się dokonać znacznie bardziej głęboko niż tylko na powierzchni życia politycznego. Ale oni się spodziewali, że on miał wyzwolić Izraela, tak byli przywiązani do tej swojej nadziei, że śmierć Jezusa to był scenariusz, którego się kompletnie nie spodziewali i który ich kompletnie wybił z tego, co rozumieli i co, w czym potrafili się odnaleźć. I zaczynają się rozchodzić. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to Ewangelia, te wszystkie przypowieści, wszystko to, co Jezus, czego nauczał i co czynił, prawdopodobnie by się zapadło w niepamięć wieków. Po prostu zostałoby zapomniane, bo nie byłoby żadnego powodu, żeby o tym opowiadać. Fajny był nauczyciel, ale umarł. Przegrał. Wszystko się skończyło. Zmartwychwstanie zaskakuje uczniów. Jakbyście sobie znowu poczytali Ewangelię, wszystkie właściwie mówią o tym, że oni kompletnie nie są gotowi na zmartwychwstanie. To nie jest tak, że oni po śmierci Jezusa mówią: no dobra, to teraz jako, że on zapowiadał, że coś tam trzeciego dnia zmartwychwstanie, no to teraz idziemy chłopaki na piwo, poczekamy spokojnie, 2 dni jakoś wytrzymamy, tylko żeby nas nie złapali i nas nie zabili po drodze, a 3 dnia zmartwychwstanie, będzie wszystko cool i teraz damy radę. nie ma zupełnie oczekiwania na zmartwychwstanie. Oni siedzą w wieczerniku przerażeni w ogóle, zamknięci i czekają rzeczywiście, że po nich teraz przyjdą, że oni za chwilę będą następni. Jeżeli nie zabici, to co najmniej porządnie spałowani i rozpędzeni. Czekają, kompletnie nie wiedząc, co mają ze sobą zrobić i część się zaczyna rozchodzić. I na to przychodzi Jezus zmartwychwstały. Co się właściwie wydarzyło? Reakcja pierwsza, zjawa. Wydaje im się, że widzą ducha. Oczywiście w historii Izraela już za proroków zdarzały się wskrzeszenia. Zdarzało się, że ktoś, kto nie żył, był przywracany do życia. Jezus też wskrzesił kilku umarłych. Ale to doświadczenie, które mają z Jezusem, który powstaje z martwych, to nie jest tylko zmartwychwstanie do starego życia. Ci, którzy byli wskrzeszeni, oni mieli znowu umrzeć. Oni widzą Jezusa i widzą, że coś tam jest zupełnie nowego. Jezus przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Ten jego sposób obecności jest trochę inny. To jest prawdziwe ciało. On je wobec nich zresztą po to, żeby udowodnić im, że nie jest zjawą. To ciało jest wyraźnie kompatybilne z tym ciałem, które miał wcześniej. To jest to samo ciało, bo nawet znaki męki nosi. Ale jest też wyraźnie inny. On z nimi nie mieszka. On się zjawia. Jeżeli się analizuje język, którym opisane jest zmartwychwstanie, to bardzo łatwo sobie uświadomić, że to jest jakiś rodzaj Bożego objawienia. Oni tak to opisują. A tego nie oczekiwali. W związku z tym w pierwszym momencie najprawdopodobniej w ogóle trudno im było znaleźć język na to, co się dzieje. I bodaj najciekawszą z naszego punktu widzenia sceną jest ta z niewiernym Tomaszem, apostołem, którego nie było w wieczerniku w momencie, kiedy Jezus zmartwychwstał i kiedy słyszy opowieść o zmartwychwstaniu. On mówi, jeżeli nie zobaczę, jeżeli nie dotknę, jeżeli nie włożę palca do boku, nie uwierzę. I kiedy potem Jezus zjawia się ponownie i jest tam Tomasz, prosi go, żeby włożył rękę do boku. I padają te słowa, które dla nas są niesamowicie ważne. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś, ale błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I to jest o nas tak naprawdę. O tych wszystkich, którzy przez wieki całe przyjmowali dobrą nowinę o tym, że Jezus zmartwychwstał. Bo nie chodzi tylko o to, że nie żył i potem żył. Tam jeszcze dokonało się w apostołach coś głębszego. Oni uświadomili sobie jeszcze jedną prawdę, która ich już bardzo mocno dotykała. Nie tylko wydarzyło się coś na zewnątrz nich, to znaczy Jezus powstał z martwych. Oni sobie uświadomili, że jeżeli Jezus powstał z martwych, to wszystko to, co wcześniej opowiadał, to jest prawda. A skutkiem tego jest odpuszczenie grzechów. Gdybyście wzięli Ewangelię świętego Jana, my to czytamy co roku, ale warto to zawsze przypominać, to zobaczycie, że pierwsze słowa Jezusa po zmartwychwstaniu do apostołów to są słowa: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. A z kolei w Dziejach Apostolskich, kiedy apostołowie wychodzą z wieczernika i zaczynają głosić, to od razu mówią o tym, że mamy odpuszczenie grzechów w Jezusie. I to jest istota dobrej nowiny właściwie. To jest istota tego doświadczenia, z którego jest chrześcijaństwo, z którego my jesteśmy też i nasza wiara. Oni wtedy odkryli, że jeżeli Chrystus zmartwychwstał rzeczywiście, to dosięga nas Boże przebaczenie, prawdziwie nas dosięga. Nieważne, jak bardzo żeśmy się zakałapućkali w życiu, nieważne, jak paskudne rzeczy żeśmy zrobili, nieważne, jak bardzo trudno jest nam się nawrócić, Bóg ofiaruje nam swoje miłosierdzie. Jezus o tym opowiadał, jeszcze będziemy mieli okazję do tego wrócić. Jezus opowiadał o miłosierdziu Ojca. Zmartwychwstanie potwierdza ostatecznie, że to miłosierdzie jest nam dane i nas dotyka. I oni doświadczają tego, doświadczają prawdziwie, że zostały im odpuszczone grzechy. Jeżeli ktoś z was przeżył porządną spowiedź, taką porządną, to wie już, o czym mówię. o tym doświadczeniu, które naprawdę dodaje skrzydeł. To nie Red Bull, tylko przebaczenie. Bo kiedy człowiek sobie uświadamia, że Bóg go podnosi, daje mu nową szansę, daje mu zupełnie nowe życie, to naprawdę uskrzydla. I to jest to doświadczenie, z którym oni potem wyjdą z wieczernika i zaczną głosić dobrą nowinę. W Chrystusie, w Jego zmartwychwstaniu, oni odkrywają, że Bóg rozwiązał najbardziej paskudny z ludzkich problemów. I odtąd grzech nie może nas już całkiem od Boga oddzielić. Jakkolwiek byśmy nie grzeszyli, zawsze istnieje możliwość powrotu. Zawsze istnieje możliwość powrotu. I jeżeli tylko chcemy, jeżeli tylko jest w nas chęć bycia z Bogiem, to zawsze możemy Boże przebaczenie przyjąć. Swoją drogą bardzo zachęcam do tego, żebyście w czasie pielgrzymki zrobili porządny rachunek sumienia i porządnie się wyspowiadali. Mam nadzieję, że tam okazji będzie do spowiedzi sporo. To jest jedna z najcenniejszych rzeczy, które mamy w ogóle. Doświadczenie przebaczenia. I ono bierze się stąd, że Chrystus Jezus wydał za nas życie i powstał z martwych. Bo zmartwychwstanie mówi nam: człowieku, masz nowe życie. Bóg potrafi człowieka wyprowadzić ze śmierci. Ze śmierci fizycznej, ale także ze śmierci grzechu. I jeżeli byśmy czytali Nowy Testament pod tym kątem, to zobaczymy na przykład u świętego Pawła, że pojawia się taki język totalnej nowości. Oto jeżeli ktoś przejął się zmartwychwstaniem i związał się z Jezusem, to zaczyna odkrywać, że wszystko stało się nowe, że ja jestem nowym człowiekiem dzięki zmartwychwstaniu i dzięki przebaczeniu, które z niego płynie. Ale ta nowość rozlewa się potem na wszystko. Jeżeli ja przejąłem się tym, że Bóg przebacza, to inaczej patrzę na słabość drugiego. W ogóle zaczynam go dostrzegać jako brata, nawet jeżeli czasami mi świnie podkłada, nie najlepiej o mnie mówi i jeszcze inne rzeczy robi. Bo jemu też grzechy są przebaczone, bo za niego też Chrystus umarł, bo jemu też Chrystus ofiarował nowe życie. O tym też jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Cały świat to jest coś, w czym Boże działanie jest obecne, więc widzimy też inaczej rzeczy dookoła nas. Jeżeli się człowiek przejmie tym, że Chrystus powstał z martwych, że odtąd jego człowieczeństwo zasiada po prawicy Boga, człowiek już zawsze tam jest. My czasami mówimy o godności człowieka, używamy takiego określenia, które mówi o tym, że jesteśmy ważni. My jesteśmy tak ważni, że Bóg chciał się stać człowiekiem i nim pozostać. O tym powiemy sobie jutro, to jest mały spot, mała zajawka przed tym, co chcę powiedzieć jutro. Ale to jest niesamowicie ważna rzecz. Zmartwychwstanie pokazuje, dokąd my tak naprawdę zmierzamy. Bo zmartwychwstanie Jezusa to jest zmartwychwstanie pierwszego człowieka, jakby nowego Adama. Tam się dokonuje nowe stworzenie ludzkości. I my tam zmierzamy ku takiemu człowieczeństwu, które jest już jakoś u Boga. O tym, mam nadzieję, też jeszcze sobie powiemy. Bóg stał się nam bliski poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Apostołowie doświadczają dzięki zmartwychwstaniu tego, że oto Bóg jest im niezwykle bliski. Że tak jak siedzieli i gadali z Jezusem, jedli, pili, śmiali się, chodzili po Palestynie, tak bliski jest im Bóg. Myślę, że to jest potężne wyzwanie dla nas. Boża obecność to nie jest tylko świątynia, pielgrzymka, potem długo, długo nic. Tak? Boża obecność, Boże działanie to jest nasze codzienne życie. On tu chce przyjść. I tak naprawdę zmartwychwstanie potwierdziło, że Bóg przeszedł poprzez naszą historię, że stał się jednym z nas. O tym musimy sobie powiedzieć więcej, bo To jest niezwykle ważne dla naszego rozumienia nas samych. O tym powiemy sobie jutro, kim Jezus rzeczywiście jest. Ale to, co się dzieje po zmartwychwstaniu, jest ważne ze względu na to, że apostołowie zaczynają opowiadać o zmartwychwstaniu, Jezusa, o tej nowości, która się dzieje. I my tak naprawdę jesteśmy na końcu gigantycznego łańcucha świadków. Przez wieki, wieki ludzie opowiadają dobrą nowinę. I teraz ja staję przed wami. Właściwie nie staję, a mój głos jest wam puszczany, ale wyobraźcie sobie, że staję. Jestem łysy, mam brodę, a poza tym nic specjalnego. 1,70 m. Teraz ja staję przed wami jako świadek zmartwychwstania Jezusa. I proszę was o zaufanie. I tu dotykamy najważniejszej bodajże rzeczy. Nasza wiara opiera się na zaufaniu. Najpierw na zaufaniu opowieści. Zwróćcie uwagę, że wiara idzie od apostołów w ten sposób, że oni opowiadają o tym, że widzieli Jezusa, że z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. I ci, którzy uwierzyli temu opowiadaniu, temu świadectwu, to jest pierwsze pokolenie chrześcijan. Oni potem opowiadają i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie opowiadają tylko starej opowieści, bo jeżeli ktoś uwierzył Jezusowi, to potem też sam doświadcza Jego obecności, sam doświadcza na przykład przebaczenia grzechów, sam doświadcza tego, że Bóg jest bliski, że czyni wielkie rzeczy w naszym życiu i może też opowiedzieć o sobie, o swoim doświadczeniu Jezusa. Ja postaram się jakoś przy okazji tego naszego spotykania się też o swojej wierze i o swoim doświadczeniu Jezusa wam opowiedzieć, ale to tak się dzieje. My jesteśmy dziedzicami gigantycznego łańcucha świadków, pokoleń tych, którzy opowiadali o Jezusie. I myślę, że warto czasami z wdzięcznością o tych, którzy byli przed nami, opowiedzieć, bo część z nich za tą opowieść cierpiała, część z nich położyła głowę. Oprócz jednego, wszyscy apostołowie oddali życie za prawdziwość swojego świadectwa. A po nich jeszcze dziesiątki tysięcy innych chrześcijan oddało życie za świadectwo o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje. Dzisiaj nam zwiastowana jest ta dobra nowina. Dzisiaj my jesteśmy pokoleniem, które ją dzierży. Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje. I myślę, że warto tę pielgrzymkę i warto nasze rozważanie zacząć od przemyślenia tej sprawy, od rachunku sumienia wobec wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Dlatego to pytanie stawiam wam teraz i chcę, żeby było bardzo mocno i bardzo głośno wypowiedziane na początku tej pielgrzymki. Czy wierzycie w to, że Jezus Chrystus powstał z martwych, siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami u Ojca? Czy wierzycie, że On powstał z martwych? Bo jeżeli nie wierzycie w to, to właściwie nie ma sensu nic dalej. Być może warto dokonać takiego głębokiego rachunku sumienia, jak będziecie sobie szli. Jeżeli będziecie mieli jakiś kawałek porządnego milczenia w czasie tego marszu, to przyjrzyjcie się swojej wierze. Czy wierzycie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje? Że to nie był tylko moment taki, że się pokazał uczniom i potem zniknął ze świata. Jezus zmartwychwstał i żyje. A zatem także dzisiaj, także w czasie tej pielgrzymki może nam towarzyszyć, może nas dotykać, może nas uzdrawiać, może nam przebaczać grzechy. Czy wierzysz w to? Jeśli tak, to przywołaj go do swojego serca. Jeśli masz problem z tą wiarą, to proś tak jak jeden z bohaterów Ewangelii. Panie, przymnóż mi wiary. Czasami z małą wiarą, z taką iskierką tylko tlącą się gdzieś na skraju świadomości, na skraju serca, można naprawdę sporo zrobić. Ale trzeba wtedy wołać: Panie, przymnóż mi wiary, spraw, żeby moja wiara w Twoje zmartwychwstanie została wzmocniona. Bo jeśli nie włożę palca do Twego boku, jeżeli nie doświadczę Twojej bliskości, to ciężko mi będzie uwierzyć. Czasami się trzeba domagać tego od Chrystusa. Domagać się tego, żeby dał nam doświadczyć swojej obecności. W każdym z nas siedzi Tomasz, ten apostoł, który miał problem z uwierzeniem w zmartwychwstanie. Taki mały Tomaszek gdzieś tam wszędzie się chowa. Nie trzeba go ukrywać. Lepiej szczerze zawołać: Panie, przymnóż mi wiarę.
Materiał opracowano w studiu Radia Wiktoria.